Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już gość Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W drugiej połowie kwietnia Parlament Europejski przyjął dyrektywy i rozporządzenia z pakietu Fit for 55, które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55% do 2030 roku, do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Reforma systemu handlu emisjami zakłada, że sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62%. Nastąpi też stopniowe wycofywanie z bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026-2034. Według wiceministra sprawiedliwości koszty tego pakietu dla Polski do 2030 roku wyniosą 189 miliardów euro, a z kolei przeliczając to tak mniej więcej na polskie pieniądze, na 600 miliardów złotych, to z kolei oszacowała firma doradcza EY. To wszystkie pieniądze, które trzeba byłoby wydać na transformację energetyczną w naszym kraju nie do 2050, a do 2030 roku. No i właśnie pan doskonale wie, pan śledzi te wszystkie zmiany, które się w tym programie pojawiają, szczególnie w odniesieniu do gospodarki morskiej, co się zmieniło, co zostało zaostrzone i co bardzo wpłynie właśnie na przemysł morski i w Polsce, i w Unii Europejskiej, w tych przepisach, które przyjął Parlament Europejski w drugiej połowie kwietnia.
Tak. Zanim jeszcze może przejdziemy do spraw morskich, nie, ja tutaj przygotowując się do audycji, przeglądałem materiały Warsaw Enterprise Institute, to jest taki think tank z Warszawy, który analizuje różne procesy gospodarcze i według analityków tego instytutu koszty wprowadzenia pakietu Fit for 55 na przeciętną jedną osobę w rodzinie wyniosą około 1560 zł rocznie. Wydawałoby się, że to nie jest duża kwota, ale dla osób uboższych jest to znacząca. No są to trzy raty, na przykład z pakietu 500+, na jedną osobę. Nie? Jeżeli rodzina jest wieloosobowa, to więcej. To są dane takie szacunkowe. A wracając tutaj, przechodząc już tutaj do jeżeli chodzi o pakiet Fit for 55, no to rzeczywiście jest to pomysł autorski Komisji Europejskiej, tutaj wspomagany silnie przez Parlament Europejski, zdominowany, który w tej chwili jest zdominowany całkowicie przez takie radykalne, lewicowe środowiska ekologiczne, no i co bardzo ważne, przez różnej maści lobbystów, które tak reguły działania, jak pokazała niedawna przyszłość, tak nie do końca są przejrzyste. Liderem tych przemian jest przewodnicząca Komisji Europejskiej pani Ursula von der Leyen i wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, pan Frans Timmermans, tutaj znany w Polsce nazwisko. Jeżeli chodzi tutaj o gospodarkę morską, to ona została właśnie do tego pakietu też tutaj włączona. Jest tutaj jakieś kilka pakietów. Ja może bym się skoncentrował na dwóch tutaj, które w tej chwili tak bezpośrednio, więc to są opłaty emisyjne na statki, te osłabione ETS i cło graniczne na wyroby, które zawierają węgiel, tak zwany CBAM, który również od tego roku zacznie już obowiązywać, na razie w formie tylko raportowania, ale od 2026 roku już w formie, powiedzmy, kosztów, o tym może parę słów później. Natomiast w tych ostatecznych, na ostatniej prostej tych uzgodnieniach, jeżeli chodzi o gospodarkę morską, to właśnie to Komisja Europejska porobiła sobie przyczółki na znaczne rozszerzenie, tego pakietu, bo do tej pory była mowa o statkach o pojemności brutto 5000 ton, które miały tam w różnych okresach czasu dochodzić do opłat emisyjnych do wartości 100%. Początkowo to miało być do roku 2027, teraz jest do 2026, to tak wszystko bardziej ściśnięto, ale również Komisja Europejska w uzgodnieniu z Parlamentem Europejskim stworzyła sobie możliwość objęcia tymi opłatami emisyjnymi znacznie mniejszych jednostek o pojemności brutto od 400 do 500 tysięcy I na razie te jednostki zostaną poddane monitorowaniu tu zgodnie z tym rozporządzeniem MRV Parlamentu Europejskiego. A w roku 2026 będzie podjęta decyzja, no i można być pewnym, niemal 100% nie robi tego obserwowania tych jednostek po to, żeby tylko robić, tylko po to, żeby się przygotować. Również one na pewno, jestem przekonany, zostaną objęte tymi opłatami emisyjnymi. Także zostanie to rozszerzone na znacznie, znacznie większą ilość jednostek pływających.
A co przewożą te mniejsze jednostki, gdybyśmy mogli tak podać przykłady, żeby zadziałały na wyobraźnię też zwykłego Kowalskiego, jak to się potem może przełożyć też na jego kieszeń, bo to się przełoży na jego kieszeń?
No, oczywiście, no generalnie towary, najwięcej towarów pierwszego użytku, nie? Także tak, na mniejszych jednostkach. Mniejsze jednostki to są jednostki kabotażowe, często rozwożące towary przywiezione do tych dużych portów, ale również zboże, żyto, pszenice i takie powiedzmy, takie towary, no, które są w tych mniejszych portach. W mniejszych portach przeładowywane.
Mm-hmm. Wspomniał pan o tym mechanizmie CBAM, który ma być kluczowym składnikiem unijnego zestawu narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. I właśnie o co chodzi w tym mechanizmie?
A więc jest to potocznie CBAM, czyli tak zwany Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli taki unijny mechanizm dostosowania cen na granicach Unii Europejskiej, potocznie zwany CBAM. To ma być wprowadzony w zamyśle autorów, w celu wyrównania szans producentów w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Dlatego, że w tej chwili odbywa się taki proces, nie, że te produkty, które zawierają, do produkcji, których emitowana jest duża ilość CO2, po prostu producenci przenoszą produkcję poza Unię Europejską w celu obniżenia kosztów, a następnie te towary sprowadzają na teren Unii Europejskiej. Zamysł wydawałoby się, że jest, powiedzmy, jest szlachetny, nie? No bo ograniczenie w ten sposób wyrównanie szans. Ale tutaj jak zwykle ty diabeł tkwi w szczegółach, no bo weźmy tutaj naszą branżę okrętową. Znaczy w pierwszej kolejności tym podatkiem celnym Unia Europejska chce objąć żelazo, stal, aluminium, cement, nawozy i tak dalej. Ale nasz przemysł okrętowy dotyczy to w szczególności stali i aluminium, powszechnie używany i importowany spoza Unii Europejskiej do Europy. I teraz tak, przemysł stoczniowy. Weźmy konkurencyjność naszego europejskiego i tego spoza Unii Europejskiej. Otóż importerzy stali z Europy będą niebawem musieli opłacać również, właśnie ponosić opłaty z tego tytułu CBAM. Natomiast nasi konkurenci spoza Europy, czyli powiedzmy stocznie chińskie, koreańskie, czy nawet tureckie i inne, z którymi konkurujemy, będą z tych opłat celnych zwolnione. One tych kosztów nie będą ponosić. Tutaj była bardzo taka szeroka dyskusja konsultacyjna przed wprowadzeniem tego cła. I on był bardzo silnie oprotestowywany przez innych producentów skomplikowanych produktów, którzy właśnie używają stali, aluminium i innych tego do swoich skomplikowanych produktów. No niestety tutaj powiedzmy decyzja Komisji Europejskiej została przeforsowana, z tym, że ona została na skutek, no, organizacja CEURO, której my jesteśmy członkiem i formą, którą również byliśmy przeciwko, to uderza w naszą branżę. Zostało to na skutek tych naszych protestów nieco złagodzone, bo do roku 2026 importerzy stali, aluminium będą na razie poddani procesowi raportowania, natomiast po roku 2026 już będą musieli wnosić opłaty celne. Ale to ma jeszcze również drugie dno, dlatego że ten mechanizm jest bardzo silnie oprotestowany przez Chiny, przez ostatnio Indie już złożyły z tego, co w prasie czytałem, formalny protest Światowej Organizacji Handlu, dlatego że jest to dodatkowe cło, którego nie przewidują regulacje Światowej Organizacji Handlu. I Unia Europejska prawdopodobnie obawiając się, że być może przegra ten proces przed Światową Organizacją Handlu, wówczas musiałaby te zwroty robić dla firm, które to uiściły, dlatego wprowadziła w początkowym okresie, żeby tu się sytuacja wyklarowała przed Światową Organizacją Handlu, taki okres kiedy będzie trzeba prowadzić sprawozdawczość. Tutaj w ostatnich dniach, w ubiegłym tygodniu jedna z firm członkowskich naszej organizacji, firma PricewaterhouseCoopers, przeprowadziła takie webinarium pokazujące, czym jest te cło węglowe CBAM. To uczestnicy tego webinarium byli naprawdę bardzo mocno zaskoczeni no, nieprawdopodobną komplikacją, nieprawdopodobnymi restrykcjami, które się tutaj przed nami rzekują. My nie jesteśmy tego świadomi. Wielu, zajęci naszymi doraźnymi tutaj problemami, nie wiemy, co tutaj Unia Europejska tutaj nam szykuje, jeżeli chodzi o ten podatek, ale naprawdę sposób rejestracji, uzyskiwania zgody, restrykcje, kary, horrendalne kary, jakie są przewidziane za jakieś nieprawidłowości w raportowaniu ilości CO2 importowanego do Unii Europejskiej, no są tutaj przewidziane i bardzo ostre. I dobrze byłoby teraz, ja bym sugerował, jeżeli ktokolwiek w swojej działalności gospodarczej zaangażowany jest w import stali, aluminium spoza Unii Europejskiej, żeby już się teraz tym zainteresować i dobrze przygotować. Naprawdę nadchodzą tutaj bardzo takie restrykcyjne, surowe regulacje i niezwykle skomplikowane.
To ja tylko jeszcze uściślę, że ten mechanizm CBAM obejmuje takie towary jak żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, elektryczność i także wodór. W sumie jest to dosyć zastanawiająca decyzja, bo mamy za naszą wschodnią granicą wojnę. Wszystkie europejskie kraje wspomagają militarnie Ukrainę. Wiadomo, że potrzeba będzie dużo stali i żelaza do produkcji nowej broni, czołgów, wszelkiego rodzaju tego typu pojazdów dla przemysłu zbrojeniowego, więc to jest dosyć intrygujące, bo to jest taki strzał w nogę dla własnego europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak abstrahując już od spraw morskich. Proszę, proszę.
Oczywiście, no w tej chwili przecież w Europie toczy się pełnoskalowa wojna. Potem pełnoskalową wojnę mamy tu za naszą granicą z potencjałem rozszerzenia się tej wojny na inne rejony Europy i świata. Gdy obserwujemy ogromne napięcia polityczne, to jest związane z poczynaniami Chin wobec Tajwanu, a również to ostatnio prowokacyjne naruszenie przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych przez te różne balony. Ja powiem tak, świat naprawdę niebezpiecznie zbliża się ku wojnie, a do jej zwycięskiego prowadzenia potrzebne jest posiadanie silnego przemysłu. No i w tym momencie, kiedy takie są warunki, Unia Europejska poprzez te dodatkowe regulacje osłabia kondycję, osłabia konkurencyjność, podnosi koszty produkcji. No jest to moim zdaniem, ja bym to powiedział, jest to w dzisiejszych czasach igranie z naszym bezpieczeństwem.
To jeszcze wracając do kosztów, do pieniędzy, czy polski przemysł jest gotowy na Fit for 55? No i nie tylko finansowo, ale w ogóle no tutaj widać, że trzeba przewzięć, trzeba zabrać się za potrzebne są porządne środki, żeby doprowadzić się do zmian.
Więc tak, no Fit for 55 to są te negatywne elementy, o których tutaj przed chwileczką wspomniałem, ale też trzeba powiedzieć obiektywnie, są te szanse. Szanse, nie? Dlatego, że ci, którzy mają know-how i dysponują produktami albo usługami, które wychodzą naprzeciw wymaganiom Fit for 55, to mogą na tym nieźle zarobić. Ja bym tutaj zaryzykował twierdzenie, że polski przemysł stoczniowy chyba jako jedna z nielicznych polskich tutaj gałęzi gospodarczych jest dobrze przygotowany na te zmiany. Dobrze przygotowany w tym sensie, że jest przygotowany na to, żeby na tych różnych regulacjach, no powiem tak kolokwialnie, zarobić. W tutaj dużym skrócie, niebawem armatorzy będą ponosić opłaty z tytułu emisji CO2, będą chcieli te opłaty sobie minimalizować i będą zmuszeni w pewnym sensie do redukcji emisji CO2, czyli dokonania pewnych modyfikacji technicznych na statków. W tej chwili jest na świecie pływa około 125 tysięcy jednostek. Duża ich część nie będzie podlegała zastąpieniu, ale będzie podlegała modyfikacji. To jest i ogromna szansa dla polskich stoczni remontowych, które są takim kluczową częścią polskiego przemysłu okrętowego. No, te stocznie nasze już korzystają z tego. No, ostatnio tu opublikowane 2 tygodnie temu dane z Carlson Research, dane za ubiegły rok. No, stocznia Gdańska, stocznia remontowa zajęła pierwsze miejsce w Europie, jeżeli chodzi tutaj o obroty. A duża część prac właśnie związana już jest z tą modyfikacją statków polegającą na dostosowaniu do redukcji emisji CO2. Także mamy tutaj w Polsce biura projektowe bardzo innowacyjne, które mogą przygotować dla armatorów ofertę techniczną modyfikacji jednostek. Przed nami też trzeba powiedzieć też jedną rzecz. No, w tej chwili armatorzy, jeżeli chodzi o nowe floty, bardzo wstrzymywali się z zamówieniami, dlatego że nie wiedzieli, w jakim kierunku pójdą te regulacje. I flota światowa nam się zestarzała. Co to znaczy? No, że niebawem będzie bardzo duże pracy polegające na odnowie tej floty, więc tutaj też polskie stocznie mają know-how remontować szybiny, promy z napędem hybrydowym, czy promy na metanol, LNG, stocznia Kris, promy elektryczne. Mamy know-how, na pewno w ten nadchodzący boom nasza branża tutaj skorzystać. Co z drugiej strony, no mamy armatorów, którzy muszą w tej chwili przygotować biznesplany uwzględniające dodatkowe koszty z tytułu opłat ETS. Także no tutaj są i powiedzmy jedne branże na tym mogą zarobić, przemysł stoczniowy na pewno na tym zarobi, no armatorzy polscy będą obciążeni dodatkowymi kosztami, no których też powiedzmy sobie szczerze, oni nie mają zgromadzonych pieniędzy, żeby te koszty zakomodować, oni je przeleją na spedytorów, a spedytorzy na końcowego klienta, także tak naprawdę za wszystkie te regulacje związane z ograniczeniem emisji zapłaci końcowy klient.
Czyli należy się spodziewać, że zanim wejdzie ta dyrektywa CBAM, czyli do 2026 roku w przemyśle stoczniowym, może być naprawdę niezłe przyspieszenie, bo będą się wszyscy starać zdążyć przed wejściem CBAM.
No więc dokładnie, ja tutaj tak powiem szczerze, po cichu kibicuję Hindusom i Chińczykom, żeby jednak zablokowali wejście tego CBAM, bo tutaj powszechnej opinii producentów europejskich, zaawansowanych produktów, jest to szkodliwy element, jest to szkodliwy.
I tu musimy postawić kropkę, panie dyrektorze, bo czas nam się właśnie skończył. To pewnie będzie temat na kolejną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gościem był dzisiaj Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.